snów. Chcą być najlepsi w Polsce. Ponownie mają ekscytujący skład. To o nich jest ten program. W każdy czwartek o 12.30 w Radiu Zielona Góra. Rzut za trzy.
Czyli pół godziny o zastalu Zielona Góra.
Mecze, wywiady, komentarze. Rzut za trzy. W czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.
Rzut za trzy, Jacek Białgowy, dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj oczywiście mamy kolejne spotkanie Enei Zastalu BC Zielona Góra, ale najpierw wrócimy do meczu Zastalu z Parmą Perm. Porozmawiamy o dzisiejszym pojedynku z Jenisejem Krasnojarsk oczywiście, a będziemy mieli też eksperta, który oceni naszą drużynę po odejściu Ifelundberga i Marcela Ponitki i zmiany, które zaszły w zespole, i omówimy zawodników, którzy mają zastąpić, czy już zastąpili tych właśnie dwóch graczy, choć jeszcze można by mówić o odejściu Blake'a Reynoldsa, choć on grał zdecydowanie mniej w ostatnich tygodniach. Piękny był najpierw mecz z Parmą oczywiście, z niego najbardziej zapamiętamy szaleństwa znakomitego ostatnio Łukasza Koszarka, który w końcówce spotkania, mimo że wcześniej Zastal grał słabo, ale w końcówce spotkania razem z Rolandsem Freimanisem przełamał drużynę z Permu i poprowadził Zastal do zwycięstwa.
Koszarek, schodu będzie 2-3, Łukasz Koszarek! Na Koszarek, a Koszarek jeszcze 1-3 zabije! Na Koszarek, a Koszarek jeszcze 1-3 zaryżuje! O, вот это да! Łukasz Koszarek, 3! И важнейших трехочковых для Зеленой Гуры, и команда вырывается вперед.
Ну, чекаем. Дzisiaj мало жутов на початку. В сумме не имеем жодных позиций. Чекаем, будем терпливы. Это найважнейшее. Та терпливость здесь отплатила. Тяжкий матч был, это была валка, вręcz. Także wiedzieliśmy, że to będzie bijatyka, mniej koszykówki i przegrywaliśmy. Mieliśmy mnóstwo sytuacji, gdy ta piłka wylatywała z rąk przy zbiórce, czy gdzieś tam mieliśmy już ją, a oni łapali. No i tej czwartej oddała przy tych moich rzutach.
Piękny był, chyba przyznacie, komentarz komentatora rosyjskiej ligi VTB z tego spotkania, dotyczący tego, co robi Łukasz Koszarek. W ogóle ten mecz z Parmą to będzie kolejny niezapomniany mecz, to jak Zastal odwrócił losy, jak wygrał. No po meczu z Parmą niestety od wczoraj mamy też taką smutniejszą informację. Wyznanie Marcela Ponitki, który przekazał dziennikarzom już w dwóch wywiadach, że mimo obietnic Zastal nie rozliczył się z nim z zaległości wobec niego, które były już obiecane po rozwiązaniu umowy z tym graczem. O tym spróbujemy wkrótce porozmawiać z właścicielem klubu, zwłaszcza że klub rozgląda się w ogóle za kolejnym zawodnikiem i tu też pojawiają się pytania, bo kibice pytają, jak to możliwe, że chcemy wydać pieniądze na kolejnego gracza, natomiast nie zamykamy świeżej sprawy właśnie z Ponitką, to też nas dziwi. Jest w ogóle ciekawe, na jakiej zasadzie Zastal zatrudni nowego zawodnika, o ile go zatrudni. Czy będzie to tylko zawodnik do ligi VTB, bo jutro zamyka się okienko w lidze VTB, czy znajdzie się po prostu koszykarz, który przyjedzie do Zielonej Góry, żeby zagrać de facto już tylko 3 mecze w rundzie zasadniczej VTB, potem zagra znowu, ale po miesiącu przerwy, bo tyle mniej więcej będzie miał Zastal od ostatniego meczu rundy zasadniczej VTB do playoffów. Tam będzie miał nasz zespół przerwę, bo my dużo szybciej niż inne zespoły graliśmy swoje spotkania. Jeśli natomiast Zastal chce rzeczywiście kogoś, kto zagra również w polskiej lidze koszykówki, no to czy nasz klub powoła się na przykład na przepis, o którym głośno, który to pozwala zmienić zawodnikowi klub, jeżeli poprzedni klub zalega mu przez co najmniej 3 miesiące pieniądze, i czy Zastal wtedy znajdzie taki klub i koszykarza? Słychać było, że takie działania trwają. Słychać też, że sondowane były pomysły ewentualnej szybkiej zmiany przepisów, na mocy których można by dokonywać transferu zdrowotnego, czyli zastępować koszykarza w każdym momencie ligi. Jeżeli taki koszykarz doznał u ciebie kontuzji, to będziesz mógł wziąć na taki transfer zdrowotny kogoś innego. No w każdym razie mamy tutaj sporo dyskusji i kontrowersji, ale dzisiaj na to pytanie nie odpowiem, no bo nie udało mi się dodzwonić dzisiaj, mimo że próbowałem, do Janusza Jasińskiego. Więc zostajemy przede wszystkim dzisiaj przy sporcie. Teraz będzie u nas zawodnik, który zagrał w meczu z Parmą Perm ledwie 45 sekund. To Kacper Traczyk wyszedł na parkiet do krycia Marcela Ponitki w tej końcówce meczu z Parmą, no i on nam opowie o tej końcówce, o emocjach związanych z tą końcówką, a na tapecie będzie też już dzisiejszy mecz z Jenisejem Krasnojarsk.
No na pewno muszę przyznać, że to kolejny mecz, w którym udowodniliśmy nasz charakter, jaki ma ta drużyna. Mimo tego, że mamy nowych zawodników i oni cały czas, no, nasz system przede wszystkim obronny się wdrażają, to jednak się nic nie zmieniło, jeśli chodzi o naszą walkę do końca. Więc sami się zastanawialiśmy, jak ten mecz udało nam się wygrać w szatni. W każdym razie no, byłem przede wszystkim zaskoczony, bo mieliśmy bardzo duże problemy z faulami i David Brambley i Skyler Bowling i Janis Berzins złapali po 5 fauli. No i na tą końcówkę tak naprawdę trener na początku chciał wpuścić Krzysia Sulimę, ale po decyzji tam, przy dyskutowaniu tej decyzji z trenerami zdecydowali, że potrzebują zawodnika, który gdzieś tam potrafi zagrać na koźle. No i zostałem wpuszczony na to ostatnie 45 sekund. Miałem może trochę stres na początku, ale chłopaki szybko i Roland i Łukasz tam zaczęli mnie klepać po plecach, żeby się zachowywał jak na treningu, więc myślę, że udało mi się tą końcówkę rozegrać dobrze. Na pewno to nie jest łatwe, zwłaszcza to, że się siedzi cały mecz i tak naprawdę człowiek na to nie jest gotowy, więc nawet się tam jakoś z boku nie rozgrzewałem przed tym wejściem. Miałem dosłownie chwilę na rozgrzewkę podczas timeoutu, który wziął trener. No ale jednak trzeba przyznać, że to jest całkowicie co innego, jak się wchodzi na końcówkę, gdzie mecz jest na styku, a kiedy się wchodzi gdzieś tam w polski widzę, jak jest plus 20 czy plus 30, więc ta motywacja i spięcie było dosyć duże, więc jakoś nie czułem takiej dużej różnicy, że byłem nieprzygotowany.
Co po meczu sobie mówiliście, wykrzyczeliście w szatni, co Jean Tabak powiedział?
Tak naprawdę nie mogliśmy uwierzyć, jak udało się ten mecz wygrać po tylu błędach i że tak powiem cały mecz przegrywaliśmy. Ale myślę, że jeden z powodów na pewno jest dyspozycja naszego kapitana Łukasza, który gdzieś nas tymi trójkami motywował i dał nam to drugie życie, że tak powiem. Potem tak naprawdę zaczęliśmy lepiej grać w obronie. Wybroniliśmy parę akcji pod rząd i wróciliśmy w końcówce do meczu i myślę, że potem już ta końcówka była pod naszą kontrolą i udało nam się ten mecz wyrwać.
A trener?
Pogratulował nam przede wszystkim walki i charakteru. Też nie mógł uwierzyć w to, jak ten mecz udało nam się wygrać. No ale najważniejszy jest wynik końcowy, więc bardzo się cieszymy z kolejnego zwycięstwa. Przed nami teraz jest kolejny mecz z Jenisejem.
Ale walka
o pozycję jest ważna.
A proszę pana, przecież wy już praktycznie jesteście w play-offach.
Zgadza się z tym, że jak walczymy o jak najlepszą pozycję, żeby ten przeciwnik w play-offach, żeby trafić na Unix albo na Lokomotiv.
A, czyli wy macie jeszcze ambicje, żeby tam jeszcze jakąś sensację zrobić, tak?
Pewnie, że tak. Walczymy w tym sezonie o każde zwycięstwa i mamy nadzieję, że uda nam się sprawić też niespodziankę w tych play-offach w Lidze VTB. No, apetyt rośnie w miarę jedzenia. No, ale tak jak mówię, walczymy o jak najwyższą pozycję w tej Lidze VTB, więc każde zwycięstwo jest dla nas cenne.
W Krasnojarsku wygraliście 2 czy 3 miesiące temu, chyba tam 20 albo i ponad 20 punktami. To wychodzi, że to jest drużyna do spokojnego w cudzysłowie ogrania.
Myślę, że to może być tak trochę mylący ten wynik z grudnia bodajże, ponieważ teraz Jenisej wygrał od tamtego momentu 3-4 mecze. Grałem coraz lepiej. Też jest to drużyna, która gra bardzo fizycznie, więc zobaczymy.
A pamięta pan być może jakiegoś zawodnika z tej drużyny, na którego tam zwracali wam wtedy trenerzy chociażby uwagę przed tamtym meczem?
Pamiętam, że był taki wysoki zawodnik, który Hawks bodajże, który jest bardzo fizyczny, który bardzo gra agresywnie i na desce. Dużo zbiera piłek w ataku, więc też miałem parę obwodowych zawodników, więc tak naprawdę będziemy musieli być skupieni i w obronie i też przede wszystkim na obronie pick and rolla, więc myślę, że te założenia jeszcze są do ustalenia przed nami, ale tak jak mówię, no, ten mecz na pewno nie będzie łatwy. No i mam nadzieję, że go wygramy, bo też to nam bardzo dużo pomoże w jak najwyższej pozycji w tabeli.
Ławkę zawodniczą zmieniamy teraz na ławkę trenerską. Jeden z asystentów Jeana Tabaka, trener Arkadiusz Miłoszewski, powie nam teraz o dzisiejszym przeciwniku Jeniseju Krasnojarsk, ale najpierw pytamy o to, jak według panów trenerów wygląda forma, dyspozycja za stalu po tych zmianach, które wszystkie były ostatnio przeprowadzone. Czy one idą tak szybko, jak trenerzy tego chcieli? Arkadiusz Miłoszewski.
Ja myślę, że idzie zgodnie z planem. Tutaj większy nacisk stawiamy na tych zawodników, z którymi pracujemy już od 6 miesięcy, niż na tych nowych, to znaczy o egzekucję naszych założeń zarówno w ataku, jak i w obronie. Ci nowi mają margines błędu i to bierzemy pod uwagę, że tak może być. Natomiast ja myślę, że oni chyba, znaczy no, niektórzy szybciej, niektórzy wolniej, jak to w życiu bywa. Nie każdy, wie pan, idzie tym samym torem i tak samo, że tak powiem, wszystko chwyta. No ale myślę, że idzie zgodnie z planem, czyli niektórzy szybciej, niektórzy wolniej, natomiast jesteśmy na takim etapie, że dalej musimy niestety to wideo i te analizy robić dużo, dużo dłuższe, szczególnie z tymi nowymi zawodnikami, żeby to zrozumieć. I tak jak wcześniej powiedziałem, większy nacisk jest na tych zawodników, którzy już są dłużej, a też popełniają błędy, niestety. No tak to jest w tej koszykówce, jak i w życiu, że nie wszystko wychodzi perfekt i dalej jesteśmy, że tak powiem, na takim etapie całego scalania całego zespołu.
A na ile zaburzyło ten cały proces to wszystko, co się działo w tych ostatnich kilkunastu dniach, to co stało się z Nikosem Papasem? Wszedł do drużyny i już go nie ma właściwie. To duży wpływ na to wszystko, co się dzieje ma?
Wie pan co, te ostatnie tygodnie, które się dzieją u nas w zespole, no to nie jest normalna rzecz. To znaczy o tych wyjazdach Marcela i Ife, i później nowych zawodnikach. Teraz ta kontuzja, no na pewno kontuzja szczególnie wpłynęła na tą naszą postawę w tym meczu, tak? No bo ja powiem szczerze, że nawet chyba czytałem tutaj, jak Łukasz powiedział gdzieś w wywiadzie, że on tak naprawdę już nie chciał grać po tej kontuzji, jak to zobaczył, no bo wszyscy to odczuliśmy. Ja nawet, jak wie pan, robię analizę wideo, to no zerknąłem na tą kontuzję, jak to się stało, zupełnie bez kontaktu, natomiast no nie chcę do tego wracać, bo to jest bolesne. To jest bolesne dla zawodnika, jak i dla nas, dla całego zespołu. Jak to wpłynęło? No wie pan, to co powiedziałem, w danym meczu było to bardzo widoczne, natomiast no z biegiem czasu...
Znaczy generalnie tak sobie myślę, że jakąś rolę mu przyznaliście i nagle co? Znowu trzeba chyba się dzieje, że szukacie na jego miejsce człowieka, tak? I znowu coś od nowa trzeba robić po prostu.
No wie pan co, nie jest łatwo, bo szukać można sobie szukać. Wiemy, że przepisy na to za bardzo nie pozwalają. Polska Liga ma takie, a nie inne przepisy. W innych ligach jest to jak najbardziej dopuszczalne. Czyli jak ktoś ma ciężką kontuzję, śmiało może kolejnego zawodnika podpisać, nawet jeżeli już jest po tym czasie deadline. Sprawdziliśmy to i w lidze hiszpańskiej, w lidze francuskiej takie przepisy obowiązują. Natomiast no nie jest łatwo, wie pan, nagle kogoś zastąpić. Dobrze wiemy po tym, jak Marcel i Ife odeszli i od nowa wbudować. Nie jest to łatwe. No, gramy na razie tym, co mamy, tymi chłopakami, co mamy. Jak widzimy, Łukasz Koszarek wraca do formy. Początek sezonu nie był jakiś może obiecujący, natomiast teraz ta końcówka jest taka prawdziwa Łukaszowa, rzekłbym. I tutaj to jest jakieś pocieszenie. Nie będziemy, że tak powiem, rozpłakiwać się nad tym, co się stało i co teraz zrobimy, tylko cieszymy się z tego, że Łukasz wrócił. Przeanalizowaliśmy jego ostatnie 4 czy 5 meczów i naprawdę wygląda naprawdę super i z tego się trzeba cieszyć.
Jenisej Krasnojarsk w takim razie 21 punktów do przodu na wyjeździe. Oni ostatnio 2 porażki, wcześniej 3 zwycięstwa z rzędu. Jak ich właściwie traktować?
No wie pan co, i teraz to, co pan powiedział. Oni mieli tak naprawdę, jak my z nimi graliśmy, to oni mieli jedno zwycięstwo. Tam przeszedł mocno wirus znany nam wszystkim, który uprzykrza nam życie do dziś, już ponad rok. I ten wirus tam zdemolował cały zespół i ten zespół wygrał tylko jeden mecz. Natomiast, tak jak pan powiedział, oni mają 4 wygrane, z tego z ostatnich 5 meczów 3, tak? Czyli 2. A te 2 porażki to były z Lokomotywem tylko 2 punktami na wyjeździe i bodajże chyba z CSKA Moskwa.
CSKA, tak,
czyli
tak.
Tak, to jest zespół, wie pan co, bardzo, bardzo groźny. To jest zespół podobny do zespołu Parmy, czyli grający bardzo, bardzo mocno fizycznie, natomiast ma mniejszy talent koszykarski. Na pewno mniejszy talent koszykarski od nas i mniejszy talent koszykarski od zespołu Parmy. Natomiast fizyka, brudna gra, walka o każdy centymetr boiska, to jest naprawdę, naprawdę groźny zespół. My takich zespołów nie lubimy, bo to jest zespół pokroju Niżny Parma. Oczywiście z Parmą nam się udało 2 razy wygrać. Zdecydowanie na wyjeździe, natomiast no, ostatni mecz pamiętamy tak naprawdę, czwarta, kwarta, natomiast no, cały mecz nie mogliśmy złapać rytmu i tego się boimy dzisiaj, że może być podobnie, że to jest zespół, który będzie nam uprzykrzał życie fizycznie. Co mamy zrobić? No, mamy uderzyć pierwsi, jak zwykle. Mamy my przeciwstawić im się fizycznie, bo tak jak powiedziałem, nie mają dużo talentu koszykarskiego. Najbardziej tego, co się boimy, czyli tej brudnej, fizycznej gry, walki o każdy centymetr i tu musimy temu dzisiaj podołać, podnieść rękawice.
A teraz jeszcze jedna rozmowa o Zastalu. Trener Marek Hossa z SKM-u Zastal będzie dzisiaj naszym ekspertem i opowie nam, jak widzi tę naszą drużynę po transferach z ostatnich tygodni, czyli jak mówiliśmy, po odejściu Lundberga i Ponitki oraz Reynoldsa, a przyjściu Brembleya Bowlina i Sulimy. Zahaczymy też o Nikosa Papasa, który przyszedł, błysnął, pokazał niekonwencjonalne zagranie, ale już go nie będzie, bo zerwał Achillesa. Wczoraj pojechał do Żar na operację, wczoraj badania, dzisiaj operacja, także Grek zdecydował się właśnie na zabieg w Żarach i oby mu to wyszło na zdrowie, oby jak najszybciej do zdrowia wracał, chociaż no, wstępne prognozy są takie, że przez 7 miesięcy nie będzie mógł nic koszykarsko robić. I to będzie ostatnia rozmowa w naszym programie. Ja zapraszam tymczasem na transmisję z dzisiejszego meczu za Stal Jenisej, początek o godzinie 18:00. Transmisja na 97.1 FM, a teraz Marek Hossa o Zastalu.
No uważam, że wciąż mamy bardzo silny zespół, szczególnie jak tutaj na rozgrywki nasze podwórko polskie. Czy on się zmienił? Ja uważam, że zbytnio się nie zmienił, bo ta myśl trenerska, która jest, czyli pressing na całym boisku, to taka wizytówka tej drużyny, czyli obrona, nie uległa zmianie. Oczywiście nowi zawodnicy muszą być w ten system wprowadzeni. Ja uważam, że te trzy mecze, które dotychczas rozegrali, to jest zbyt krótki okres, aby ich oceniać właśnie w ten sposób. Zresztą sam trener Tabak mówi, że ta drużyna jest wciąż w budowie, przebudowie i jeszcze potrzebuje troszkę czasu, aby określić, jak mocne zmiany zaszły w zespole, bo nie jest łatwo w przeciągu 3 meczów na takie pytania odpowiedzieć.
Okej, ale mimo wszystko uważasz, że nie ma jakiegoś totalnego ubytku, że tak powiem, jakości w tym zespole, tak?
No ja uważam, że jednak Ife Ludberga nie da się zastąpić, bo jest to jeden z lepszych zawodników, który się pojawił w tej lidze od kilku lat. Zresztą awans do CSKA, gdzie nie jest przyspawany do ławki, tylko gra po 20 minut. Jego mecze oglądałem i naprawdę fajnie się tam prezentuje. Pokazuje, jak wysokiej klasy zawodnika trafiliśmy tutaj w Zielonej Górze. A pozostali zawodnicy, no tak jak mówię, trzy mecze i ocena, czy Skylera Bowlina, czy jeszcze Dawida Brembleya w tej chwili, no to jest za krótki czas, szczególnie dla mnie, dla trenera. Ja uważam, że te dopiero playoff pokaże tutaj w Polsce, czy te zmiany były na tyle dobre, na ile liczymy, a na chwilę obecną wygląda to, że tak, po prostu tak jest.
Skyler Bowlin, kim on dla ciebie jest po tych trzech meczach? Czy bardziej ci pasuje na rozegranie, czy bardziej ci pasuje na takiego gościa, który pobroni, bo on taką w sobie energię ma, lata po całym parkiecie, ambitny straszliwie, potrafi rzucić, ten rzut ma tak odpala, błyskawiczny ma ten rzut, powiedziałbym, momentami, z tego swojego nadgarstka. Jak go widzisz? Czy w jakimkolwiek stopniu w te przysłowiowe buty Lundberga jest w stanie wyjść, czy to jest zupełnie ktoś inny?
No to ja uważam, że to jest kompletnie inny zawodnik. On jest takim żywiołem na boisku, z tego co widać. Bardzo dużo daje energii dla zespołu, bardzo lubi bronić na całym boisku, jest agresywny w tej obronie i myślę, że pod tym względem tutaj był szukany do naszego zespołu, aby Marcela zastąpić. No troszkę ten 1,92 to dla mnie jest śmieszna rzecz, bo facet nie ma 1,92 i jest no drobny, jak chodzi o fizykę i o budowę, i to wszyscy zauważyli, aczkolwiek no nie przez przypadek był jednym z lepszych zawodników swego czasu w lidze niemieckiej. Bardzo dobry obrońca, tak jak powiedziałeś, z szybkim rzutem, aczkolwiek ten procent troszkę mnie, widzę, że przez 2 lata spadł w dół, aczkolwiek potrafi rzucić za 3, tak jak cały zespół z Zielonej Góry, no i bardzo, bardzo dużo energii dla zespołu, to jest chyba jego wizytówką.
Człowiek, którego już nie będzie, Nikos Papas. Co pomyślałeś, kiedy go wzięto? Co pomyślałeś, jak go zobaczyłeś w barwach Zastalu? I co teraz myślisz, jak wiesz, że już go nie będzie?
No wiesz, Jacku, patrząc na to, w jakich zespołach, no w zasadzie to grał w jednym przez lata, Panathinaikos, to ten wiele mistrzostw euroligowe, to jest facet naprawdę z wysokiej puły. To, że w tym sezonie się tam nie załapał, to jest zupełnie inna sprawa, tylko no pamiętajmy, że on zagrał praktycznie no 2 mecze tutaj i minutę w jednym i ocena jego jest bardzo trudna. Bardzo widowiskowy chłopak, no facet w zasadzie, bardzo widowiskowy i tutaj moglibyśmy od niego naprawdę dużo się nauczyć i fajne show zaczynał tutaj robić, a tego kibice zawsze pragną. Fajny obrońca z bardzo dobrym rzutem, no ale co można powiedzieć, chwilę tutaj popłuł, ja chciałem go ocenić poprzez play-offy w Lidze Polskiej i VTB, no niestety takiej oceny nie otrzymamy. Stechowa kontuzja i to tyle. No.
Teraz powiedz mi o dwóch gościach, którzy wydaje się, że będą takimi mocnymi rezerwowymi, niektórzy mówią zadaniowcami. Jak widzisz Davida Brembleya i Krzysztofa Sulimę?
No nie chciałbym urażać Krzysia Sulimę, ale ja uważam, że w jego grze za wiele się po prostu nie zmieni. Wiemy, że to jest bardzo silny zawodnik, da fajną zbiórkę, da dobrą energię w drużynie, jeżeli będzie trzeba, to on potrafi też rzucić za trzy, chociaż na razie chyba nie oddał nawet rzutu za trzy w naszym zespole i będzie zmiennikiem dla bardzo zmęczonego Grossela tutaj na piątkę i myślę, że te minuty wykorzysta dobrze, ale no nie oczekiwałbym od niego jakiegoś błysku, nie wiem, czy zmiany gry niesamowitej, bo ja uważam, że w jego grze za wiele się nie zmieni, a tutaj są znane. David Brembley, ja go bardzo długo nie widziałem. Ja go jeszcze pamiętam z rozgrywek młodzieżowych, tutaj gdzieś nawet graliśmy z zielonogórskim SKM-em, z Ostalem przeciwko niemu i później jak wyjechał do Niemczech, to nie ukrywam, że nie śledziłem zbytnio jego kariery. Wiem, że tam w Niemczech nie chcieli go puścić i jest uznanym zawodnikiem. Tu od razu dostaje fajne minuty. W drugim meczu już pokazał się z bardzo dobrej strony. To jest też bardzo dobry obrońca. Bardzo dobry skoczek i powiem, że on potrafi grać niesamowicie widowiskowo. Tego jeszcze może nie widzieliśmy, ale to jest taki chłopak, który gra widowiskowo, dobrze broni, także z rzutem za trzy. Myślę, że wzmocnieniem to porządne.
To jaka perspektywa przed Zastalem? Czy Polska to dalej Zastal faworyt, to po pierwsze, a po drugie, czy w lidze VTB po tych zmianach to będzie także playoff? Pierwsza runda, ale tylko pierwsza runda, czy tutaj gdzieś widzisz jeszcze pole do zrobienia sensacji przez Zastal w tej pierwszej rundzie?
No trzeba sobie głośno powiedzieć, w polskiej lidze jesteśmy faworytem i to uważam zdecydowanym faworytem, a playoff i się rozpocznie i będziemy obserwować, czy to udźwigniemy. Ja myślę, że w polskiej lidze jedynym celem, który jest, to jest zdobycie w tej chwili mistrza Polski. Liga jest specyficzna, liga jest bez kibiców, drużyny mamy bardzo fajną, a jej niestety nie widzimy na żywo i tu ja strasznie ubolewam nad tym, bo zwiedzam te hale, patrzę na to, co się dzieje i strasznie się zastanawiam, dla kogo my ten sport uprawiamy, nawet w koszykówce młodzieżowej. Ci rodzice nie mogą zbytnio zobaczyć swoich dzieci i to przykra jest sprawa. Powiem, że tego już tak powoli mam dość, że chciałbym, żeby ci kibice wrócili. Myślę, że Zastal udźwignie tą rolę faworyta i zdobędziemy mistrzostwo Polski, szczególnie, że w seriach pokonać taką drużynę, no to nie będzie żadnej Polsce ekipy chyba, która będzie w stanie to ustać, jak bym to nazwał kolokwialnie. W lidze VTB, no to chyba jest mega sukces to, co się w tej chwili dzieje i naprawdę jestem w wielkim szoku, że jesteśmy o krok od awansu do playoff. Czy to będzie pierwsza runda? No najprawdopodobniej tak. No nie ma co tutaj sobie otrzeć zęby, że wejdziemy, nie wiem, do półfinału Ligi VTB, ja nie sądzę. Ale znając trenera i znając ekipę, w każdym meczu będziemy grali na 100, a nawet to uważam, że tej ligi na 120% gramy możliwość.
Rzut za trzy. W czwartkowe popołudnia na 97.1 FM.